Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa. W studiu Radia Maryja witamy bardzo gorąco księdza doktora Ryszarda Milewskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ksiądz Ryszard Milewski jest kapłanem diecezji elbląskiej. Zdradzimy, że jest również moim kolegą z czasów jeszcze szkolnych. Natomiast jest doktorem socjologii po Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a obecnie również wykładowcą katolickiej nauki społecznej w seminarium duchownym, w diecezjalnym seminarium duchownym w Elblągu.
Wszystko się zgadza.
I proboszczem parafii
Kończewice.
Niedaleko Tczewa.
Kończewice niedaleko Tczewa.
Proszę Państwa, chcemy zaproponować dzisiaj temat taki, który może troszkę zmusić do pewnej refleksji, do zweryfikowania pewnych naszych może obiegowych opinii, które mamy, dotyczących relacji pomiędzy postawami religijnymi a pracą, którą wykonujemy. Otóż istnieje czasem taki stereotyp i takie przekonanie u niektórych ludzi, że religijność nie ma żadnego wpływu na wykonywaną przez nas pracę, że to, czy pracujemy wydajnie, czy niewydajnie, czy w jakiś sposób traktujemy również pracę jako samo zajęcie, nie ma nic wspólnego z naszym życiem religijnym, a ta sfera sakrum od sfery profanum, nazwijmy to, a więc tej sfery świeckiej, jest zupełnie oddzielona i niezależna i czasem próbuje się zupełnie te dwie sfery od siebie izolować. Religijność to tylko sprawa prywatna, prawda? Jeśli chcesz, możesz być religijny, możesz praktykować, natomiast tu masz przede wszystkim pracować i twoja religijność nie ma specjalnie żadnego mieć albo nie powinna mieć wpływu na twoją pracę. Tak mogą niektórzy sądzić. Istniało przecież w tych czasach jeszcze marksistowskich takie przekonanie, że religijność wręcz jest nawet szkodliwa dla pracy i dla postaw człowieka, dla rozwoju człowieka. Uważano, że religia to opium ludzi i coś, co alienuje człowieka, coś, co go w pewien sposób odrywa od tej rzeczywistości, którą ma się zajmować. Tymczasem badania socjologiczne, które są przeprowadzane, przeczą takim twierdzeniom.
Właśnie, ojciec redaktor tutaj już mnie troszeczkę ubiegł. Chcę powiedzieć o badaniach, które przeprowadziłem jakiś czas temu. To był 96 rok, ale które jakoś nie ujrzały jeszcze światła dziennego z różnych powodów. Na temat tego, jaki wpływ ma postawa religijna na postawę wobec pracy. Ciekawa rzecz, pośród moich respondentów, a tych wybrałem spośród tak zwanej inteligencji technicznej, czyli z inżynierów i techników pracujących w mieście przemysłowym w Elblągu, aż 84% na pytanie, czy uważa pan, pani, że religijność ma wpływ na postawę wobec pracy, jaką pani wykonuje, aż 84% powiedziało nie, to nie ma żadnego wpływu. Natomiast badania rzeczywiście wykazały coś zupełnie odmiennego i temu będzie poświęcone nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że trochę szczegółów uda się tutaj ujawnić.
Na pewno będziemy mówili o tych poszczególnych pojęciach, które wymagają wyświetlenia, mianowicie czym jest postawa, czym jest religijność i czym jest praca i jak chcemy tutaj, co mamy na myśli, mówiąc, używając tych pojęć. Ale ja chciałbym postawić pytanie pierwsze. Dlaczego właśnie inteligencja techniczna była przedmiotem tych badań?
Socjologia zajmuje się faktami społecznymi i takim faktem społecznym jest między innymi religijność. Jest już znane wśród socjologów, jak różnią się poszczególne kategorie społeczne w podejściu do sfery sakrum. I to nie jest w zasadzie niczym zadziwiającym tych, którzy znają cokolwiek ten temat, że gdybyśmy przebadali religijność jakiejkolwiek grupy absolwentów studiów humanistycznych i porównali z inteligencją techniczną, czyli z inżynierami, czy z pracownikami roli, to zauważymy, że najgorzej wypadają w tej kwestii pracownicy, absolwenci studiów humanistycznych. Najwyżej natomiast plasują się, jeśli chodzi o poziom religijności, ludzie z małych miejscowości i ludzie pracujący na roli. Ta kategoria, którą przebadałem, czyli inteligencję techniczną, znajduje się gdzieś po środku i myślę, że w wynikach badań, które za chwileczkę przedstawię, każdy z nas będzie mógł się jakoś mniej lub bardziej odnaleźć. To jest jakaś przeciętna po prostu tych ludzi, którzy ukończyli wyższe studia. O tym, że są badania religijne nad religijnością prowadzone, to my wszyscy dobrze wiemy, choćby jest taka niedziela w ciągu roku, kiedy jesteśmy liczeni w kościele. To jest zbieranie informacji o tych, którzy uczestniczą w mszach świętych niedzielnych, czy przystępują w czasie tych mszy świętych do komunii świętej, tak zwani dominicantes i communicantes. Każdego roku każdy proboszcz musi takie informacje przekazać. I one są później opracowywane i publikowane. Natomiast mniej zajmowano się wpływem religijności na inne sfery życia człowieka, między innymi na pracę ludzką. Bardzo rzadko, jeszcze rzadziej aniżeli ta sfera wpływu religijności na inne sfery życia ludzkiego, przedstawia się dynamikę przemian religijności i jej wpływu na inne dziedziny życia. Nieżyjący już mój profesor, ksiądz profesor Piwowarski, taką potrzebę dostrzegał i sygnalizował i takie badania w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prowadził. Nikt dotąd nie podjął się przebadania wpływu postaw religijnych na postawy wobec pracy w dłuższym odstępie czasowym i w zupełnie innej sytuacji społeczno-politycznej. Mnie się to udało i chciałbym się moimi uwagami ze słuchaczami podzielić.
Bo trzeba pewnie przypuszczać, że w tym świecie, który nam się zmienił, również kiedy zmieniła się struktura zatrudnienia i zmieniły się te przemiany społeczne, nastąpiły w kraju, prawda? Jednak coś się zmieniło tutaj, również podejście do pracy jako takiej, też pewnie u wielu ludzi trochę inaczej wygląda, inaczej wtedy kiedyś w tych czasach komunistycznych, kiedy się mówiło, czy się stoi, czy się leży, prawda? A teraz, kiedy praca stała się pewną wartością i kiedy no, nawet istnieją możliwości utraty pracy, prawda? Także to też jest zupełnie inna sytuacja.
Zdecydowanie tak. Ci, którzy są z naszego pokolenia, czyli lata 60., to doskonale jeszcze pamiętają, że w PRL-u nie mogło być bezrobotnych. Każdy, kto nie mógł się wykazać zatrudnieniem, był nawet kierowany do jakiegoś obozu pracy, ponieważ no, państwo sobie stawiało jako ambicje, że bezrobocie w państwie socjalistycznym mieć miejsca nie może. Natomiast było coś innego, co nam często przysłowiowo wychodziło bokiem. To było pozorne zatrudnienie i pozorna aktywność pracownicza, która bardzo uprzykrzała życie. I de facto, kiedy system uległ przeobrażeniu, okazało się, że tych faktycznie bezrobotnych czy niepracujących to już mamy bardzo dużo. Ja chciałbym uściślić na samym początku tej mojej wypowiedzi, że będę się zajmował nie jakością czy wydajnością pracy, tylko postawami wobec pracy. Postawa to jest coś wewnętrznego, coś, co może dopiero przerodzić się, tak, przerodzić się w czyn. Tym, który najbardziej jakoś tak kompleksowo podszedł do postawy w socjologii, był Stefan Nowak. I chciałbym przytoczyć, jak on ją pojmował, żebyśmy rozumieli mniej więcej, co badałem i dlaczego takie, a nie inne wyniki. Więc definiował postawę profesor Nowak jako ogół względnie trwałych dyspozycji do ocenienia jakiegoś przedmiotu, do emocjonalnego reagowania na ten przedmiot i towarzyszące tym dyspozycjom jakieś przekonania, jakieś dyspozycje do zachowania się wobec tego przedmiotu. Krótko mówiąc, postawę zawsze trzeba przyjąć wobec jakiegoś przedmiotu. Postawa się kształtuje, to nie jest coś, co pojawia się nagle. Pierwszym takim elementem, pierwszym etapem tworzenia się postawy jest poznanie jakiejś wiedzy o przedmiocie. Ta wiedza może być fałszywa, może być prawdziwa, ale nabranie jakiejś informacji o celu tego przedmiotu, o jego wartości. Na skutek tej wiedzy pojawiają się emocje, czyli jakieś pozytywne albo negatywne reakcje uczuciowe na wartość czy na antywartość, jaką ten przedmiot ze sobą niesie. I wreszcie ostatnim etapem jest gotowość, jakaś dyspozycja do działania, jakiś program zachowań wobec tego przedmiotu. Zanim jeszcze te zachowania się uzewnętrznią. I to właśnie badałem, tę wewnętrzną, trwałą dyspozycję człowieka wobec tego przedmiotu, jakim jest ludzka praca.
Ale myślimy o pracy wielorakiej, nie tylko jakiejś pracy fizycznej, prawda?
Tak, myślę o pracy, która jest akurat w tym czasie mniej więcej wykonywana przez badanego. Nie chodzi o pracę w ogóle, tylko chodzi o jakiś zespół czynności, które w związku z zawodem pełnionym przez kogoś, ten ktoś na co dzień wykonuje. Powiedzieliśmy już sobie, jak wygląda nasze rozumienie postawy. W tej chwili chciałbym się odnieść troszkę do wyjaśnić pojęcie religijności. To jest jakiś system wierzeń, wartości i związanych z nimi czynności podzielanych i spełnianych przez grupę ludzi, które wynikają z rozróżnienia rzeczywistości empirycznej i pozaempirycznej oraz przyporządkowania co do znaczenia spraw rzeczywistości empirycznej, rzeczywistości pozaempirycznej. Brzmi to dosyć skomplikowanie, ale ta definicja odnosi się nie tylko do Kościoła katolickiego. Daje się zastosować do każdej formy religijności, jaka jest znana pod słońcem. Natomiast prawdą jest, że badania były przeprowadzane w konkretnym środowisku i tutaj tą religijnością, którą badałem, jest właśnie religia katolicka. Największy problem rodzi się w zbadaniu tego pojęcia, jakim jest religijność. Ono jest wielowymiarowe. My najczęściej słyszymy, że ludzi klasyfikujemy, czy jest wierzący, czy jest niewierzący, czy jest religijny, czy niereligijny, w oparciu o jego osobistą deklarację. Na przykład stawiamy pytanie, jaki jest pana stosunek do wiary? I ktoś mówi, o, ja jestem bardzo wierzący. A ktoś inny mówi, wierzący, ale nie praktykujący. I na podstawie tej jednej wypowiedzi klasyfikujemy ludzi i później kategoryzujemy i wyciągamy jakieś wnioski odnośnie postaw. I stąd jest wiele nieporozumień i być może zupełnie błędnych przekonań, jak religijność wpływa na inne sfery ludzkiego życia. Tymczasem chcę powiedzieć, że wymiarów religijności potrzebnych do tego, żeby ją uchwycić, opisać, zanalizować, jest aż 7. Nie będę ich wymieniał, to jest dosyć skomplikowana sprawa. To pytanie, które postawiłem przed chwilą i które często w ankietach się pojawia, czy jest pan religijny, albo jaki jest pana stosunek do wiary, jest zaledwie tak zwanym wstępnym parametrem.
Tak samo nie można mierzyć tej religijności tylko praktykami, prawda? Tym, czy ktoś jest w niedzielę na mszy świętej, czy nie, bo są inne jeszcze wymiary tej religijności, prawda? Które w innych sferach się objawiają.
Dokładnie tak. Może jednak je wymienię, skoro powiedzieliśmy o tych innych wymiarach. Wymiary, czyli jakby strony tej samej rzeczywistości. Pierwszym takim wstępnym parametrem czy wymiarem jest globalny stosunek do wiary, a więc takie generalne odniesienie do sfery sakrum i określenie siebie w relacji. Ale oprócz tego jest wiedza religijna, są przekonania religijne, doświadczenie jednostki, doświadczenia religijne, praktyki, więź albo wspólnota religijna. No i wreszcie przełożenie przekonań religijnych na codzienne życie, czyli moralność religijna. I tych 7 parametrów trzeba zbadać, żeby móc określić, czy człowiek, który jest badany, może się kwalifikować jako człowiek czy głęboko wierzący, czy wierzący, czy może obojętny religijnie albo wręcz niewierzący. Także to jest sprawa bardzo skomplikowana. To nie jest taka prosta rzecz, jakby się niektórym może wydawało.
Czasem takie uproszczone jakieś wyniki sondaży do nas docierają. Media się bardzo chętnie tym karmią, podając nam takie informacje, że oto spadek gdzieś tam ktoś, czy wzrost, że coś tam, prawda, traktując religijność bardzo wyrywkowo i bardzo powierzchownie.
Tak, to prawda. Ciekawa rzecz, w socjologii uznamy za człowieka religijnego, co prawda umieścimy go na szczeblu takiej hierarchii przywiązania do wiary, nawet człowieka, który nigdy nie pójdzie na mszę świętą, nigdy nie przystąpi do sakramentu świętego, ale na przykład w domu będzie pielęgnował ze czcią, z jakimś namaszczeniem zwyczaj wieczerzy wigilijnej, który wspominamy narodzenie Pana Jezusa. Nawet jeśli to przyjmie, że to jakiś bezosobowy Bóg być może się kiedyś pojawił na świecie. On ma jakiś szacunek, on ma jakąś cześć. I socjolog powie już, to jest człowiek w jakimś stopniu religijny. Potrzebne jest takie obiektywne podejście do przedmiotu, choćby i dlatego, żeby uniknąć oskarżeń o stronniczość, o naginanie wyników. A w socjologii przecież chodzi o obiektywizm. Jest nauką empiryczną. Powiedzieliśmy już, co to postawa, powiedzieliśmy, co to religijność. Teraz trzeba jeszcze powiedzieć, jak socjologia patrzy na pracę. Więc pracą w ujęciu socjologii jest każda celowa czynność prowadząca do zaspokojenia dowolnych potrzeb ludzkich, posiadająca społeczną doniosłość, wszystko jedno, czy pozytywną, czy negatywną, i zapewniająca jednostkom czy grupom, które ją wykonują, określoną pozycję w społeczeństwie. To znaczy, ktoś może przerzucać przez cały dzień worek piachu z jednego miejsca na drugą, zmęczy się niemiłosiernie, jest ledwo żywy. Z punktu widzenia socjologii, ponieważ ta praca nie ma sensu, nie ma żadnej społecznej doniosłości, to nie jest praca. Kiedy mówimy o postawie wobec pracy w ujęciu socjologicznym, to musimy mieć na uwadze właśnie to, czy ta praca przynosi czy jednostce, czy społeczności jakiś konkretny pożytek. Na temat pracy bardzo wiele jest wypowiedzi Kościoła, tak zwanej katolickiej nauki społecznej. Jedną chciałbym przytoczyć. Praca to wolna, choć naturalnie konieczna działalność człowieka, wypływająca z poczucia obowiązku, połączona z trudem i radością, a mająca na celu tworzenie użytecznych społecznie wartości duchowych i materialnych. Z punktu widzenia chrześcijańskiego praca jest powołaniem. Jest czymś tak naturalnym, czymś tak właściwym naturze człowieka, że proszę zwrócić uwagę, nie ma takiego przykazania, które mówiłoby, będziesz pracował. Dla nas chrześcijan to jest coś zupełnie oczywistego. W tym nakazie, czyńcie sobie ziemię poddaną, Bóg powołuje człowieka do tego, żeby kontynuował jego dzieło stwarzania. Zresztą sam Bóg, Stwórca, jest ukazywany jako ktoś, kto pracuje, ktoś, kto wypoczywa też po podjętej pracy, a sam Chrystus był człowiekiem pracy. Pracował w warsztacie swojego opiekuna świętego Józefa. O moralnej wartości pracy nie decyduje rodzaj tej pracy, czy to fizyczna, czy umysłowa, ani społeczne uznanie, czy uzyskiwany dochód, czy wydajność, ale to, że wykonuje ją osoba, że wykonuje ją ktoś. Bardzo pięknie i dużo na ten temat, właściwie całą encyklikę Laborem Exercens poświęcił Jan Paweł II. Profesor Mariański twierdzi, zwraca uwagę, że praca nadaje sens codziennemu życiu. Praca wypełnia codzienne życie treścią. Takie jest nasze patrzenie na to, co nazywamy pracą. Profesorowie Gałkowski i Dyczewski zwracają uwagę, jaka jest funkcja pracy, jaka jest jej rola. Zwracają uwagę, że dzięki pracy umacniają się struktury i więź społeczna. Wiemy już, co to postawa, wiemy już, co to religijność i wiemy już, co to praca. Warto teraz się przyjrzeć postawie wobec pracy. W socjologii przyjmuje się najczęściej dwojakie podejście do pracy. A mianowicie, jedni traktują pracę jako wartość instrumentalną. Praca jest społeczną normą. Inni traktują pracę jako wartość, trudne słowo, autoteliczną. To znaczy, że praca sama w sobie stanowi wartość. W pierwszym przypadku, w przypadku wartości instrumentalnej, praca ma być środkiem, ma być jakimś narzędziem do zdobywania innych wartości, które nie są związane bezpośrednio z pracą. W drugim przypadku praca jako wartość autoteliczna, praca jest wartością samoistną, nacechowaną właściwą sobie godnością. Właśnie dlatego, że wykonuje ją osoba. Jest taka propozycja, by z podejścia instrumentalnego wyodrębnić jeszcze tak zwane podejście punitywne, że praca jest złem, jest przykrą koniecznością, którą narzuca jednostce społeczeństwo. Bardziej przez nas pożądaną postawą wobec pracy jest postawa autoteliczna. To jest takie nastawienie wobec pracy, które nie da się zakwestionować w krótkim czasie. Człowiek, który przyjmuje postawę autoteliczną wobec swojej pracy, traktuje ją jako sprzyjającą jego autorealizacji. Przez pracę on staje się kimś więcej. Przekracza swoje ograniczenia. Praca staje się dla niego źródłem radości, źródłem satysfakcji. Daje poczucie własnej godności. Jeśli mowa o katoliku, o chrześcijaninie, praca daje poczucie wypełnienia Bożego powołania dla dobra społeczeństwa. Taka postawa autoteliczna wobec pracy wyrazi się w takich wskaźnikach. Ktoś jest osobiście zaangażowany w wykonaną pracę. Jest nią zainteresowany. Pragnie pogłębić swoje kwalifikacje zawodowe. Pragnie dłużej pozostać w swoim zawodzie. Przeżywa pozytywne emocje, kiedy myśli o pracy, a co dopiero, kiedy ją podejmuje. I postawa instrumentalna. To taki rodzaj ustosunkowania się wobec pracy, która daje się zakwestionować w krótkim czasie. I jest ukierunkowana na wartości niezwiązane bezpośrednio z pracą, na przykład wartości ekonomiczne, pieniądze, albo zdobycie pozycji społecznej, awans, albo władzy. Człowiek pracuje po to, żeby osiągnąć te właśnie wartości, które bezpośrednio z pracą nie są związane. I te postawy wyrażają takie wskaźniki jak obojętność wobec wykonywanych czynności, niezadowolenie z panujących w pracy warunków społeczno-ekonomicznych, gotowość porzucenia pracy albo zamiany na inną i towarzyszenie myśli o pracy lub podejmowaniu pracy negatywnych emocji. Nieprzyjemna jest praca, jest kojarzona z ciężarem, no, który trzeba niestety podejmować. I jeszcze jedno pojęcie, które trzeba by wyjaśnić, żebyśmy mieli już jakąś całość sensu i treści tych badań, które przeprowadziłem, to jest pojęcie inteligencji technicznej. Bardzo króciutko mówiąc, ponieważ w szkołach średnich zawierane są już w programach nauczania elementy poznania naukowego i wykształcenie średnie jest uznawane społecznie za ponadprzeciętne, dlatego już tych, którzy ukończyli szkołę średnią, czyli maturzystów, absolwentów szkół średnich, a tym bardziej absolwentów szkół wyższych, można określić jako inteligencję. Ponieważ badałem techników i inżynierów, więc mówię o inteligencji technicznej. W zasadzie mamy już wszystkie pojęcia wyjaśnione i teraz możemy zwrócić uwagę na to, jakie wyniki moich badań uzyskałem. Może jeszcze dopowiem, że dzięki profesorowi Piwowarskiemu w katedrze socjologii religii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim od 1976 roku prowadzi się badania wpływu postaw religijnych na postawy wobec pracy. Pierwsze takie badania przeprowadziła Zofia Barnaś wśród młodych robotników z Kraśnika Fabrycznego. Potem były badania Kreta wśród pracowników sezonowych dawnej NRD, potem Klimczuka wśród inteligencji technicznej Elbląskiego Zamechu, potem moje i później Pokornieckiego wśród pracowników Stoczni Gdańskiej. Ciekawa rzecz, że wyniki wszystkich tych badań są bardzo ze sobą zbieżne. O wynikach będzie za chwilę, ale chciałbym zaakcentować to, że to, co wielu przyjmuje z wielkim zdumieniem, tak naprawdę znajduje potwierdzenia w badaniach także prowadzonych przez innych niezależnych badaczy. A mianowicie, że istnieje bardzo ścisła korelacja pomiędzy postawami religijnymi a postawami wobec pracy. Jak została przyjęta ankieta, którą osobiście roznosiłem? Mogłem się przekonać, czytając odpowiedzi na pytanie, co pan sądzi o powyższej ankiecie. Spośród tych, którzy odpowiedzieli na to pytanie, bo przecież nie każdy musiał odpowiedzieć, a odpowiedziało ponad połowa, 55% ogółu, 46,7% respondentów wyraziło swoją zdecydowanie pozytywną ocenę. 13,9% wyraziło swoje negatywne nastawienie. Oto niektóre wypowiedzi, które pokażą, no, jak praca została przyjęta. Pozytywne odpowiedzi. Ankieta jest pewnego rodzaju spowiedzią, ale z samym sobą i przed Bogiem. Ktoś inny pisze. Ankieta może dać ciekawy obraz naszego, podobno katolickiego społeczeństwa. Jeszcze ktoś inny. Bardzo pożyteczna, skłania do refleksji. I jeszcze jedna wypowiedź. Bardzo ciekawa. Chętnie poznałabym wyniki badań. Jeśli osoba, która napisała mi w ten sposób, słucha nas dzisiaj, to te wyniki będzie miała okazję poznać.
Usłyszeć, tak jest.
Były też odpowiedzi negatywne. Jestem zdenerwowany, bo nie powiedziano mi, czego ankieta dotyczy. Nie lubię uzewnętrzniać się dla nikogo. Ktoś inny. Za dużo pytań na temat wiary i kościoła. Ktoś inny. Za mało o uczciwości, za dużo o ślepym posłuszeństwie Kościołowi. I wreszcie ostatnia grupa odpowiedzi obojętnych, niezaangażowanych ani in plus, ani in minus. Może należałoby rozdzielić tę ankietę na dwie. O postawie wobec pracy i o postawie wobec wiary. Ktoś inny. To jest ankieta o życiu, a nie o pracy. Dalej. Za mało możliwości wyboru odpowiedzi. I wreszcie jestem zaskoczona połączeniem wiary z pracą. Trzeba trochę powiedzieć o środowisku, w którym prowadziłem badania. O jego orientacji na sakrum. W deklaracji, to jest aż 93,4% ogółu, określa swoją orientację na sakrum, czyli jakieś swoje odniesienie, pozytywne odniesienie do Boga. W każdym razie nie negatywne. I myślę, że jest to do dzisiaj jakaś przeciętna...
Krajowa.
Krajowa, tak, tak. Jeśli chodzi o przyznanie się do Pana Boga.
Deklarowana wiara.
Tak jest. Ponieważ moje badania przeprowadzałem w tym samym środowisku zawodowym, czyli wśród inteligencji technicznej pracowników już byłego Zamechu. Niestety, bo w wyniku przeobrażeń Zamech się rozpadł i powstały dwie inne firmy, ABB i Elzam. Ale ludzie bardzo często to byli jeszcze ci sami, którzy pracowali wcześniej w Zamechu. Więc w badaniach moich wyszły mi także pewne tendencje, pewne zmiany, pewne przeobrażenia, które się dokonywały w postawach. Troszkę też o tym za chwileczkę powiem. Co się nie zmieniło? Nie zmieniło się uzasadnienie dla swojej postawy religijnej. Większość tłumaczyła, że jest wierząca, ponieważ wychowała się w rodzinie wierzących. Rodzice przekazali podstawowe prawdy wiary i zwyczaj praktyk religijnych. Tak dzisiaj się też najczęściej tłumaczy. Co się zmieniło? System aksjologiczno-normatywny Kościoła traktowany jest już nie jako wiodący, ale jako jeden z wielu, typowe dla społeczeństwa pluralistycznego. Ciekawa rzecz, że zjawisko to jest widoczne w tych kategoriach społecznych, które powinny być religijnie żywotne. A więc myślę o kobietach i myślę o technikach, ponieważ jest też taka prawidłowość wśród socjologów religii, że kobiety są bardziej religijne od mężczyzn, a ludzie z niższym wykształceniem są bardziej religijni od ludzi z wykształceniem wyższym. Co zauważyłem, jaka zmiana nastąpiła w mieście przemysłowym, jakim był wtedy Elbląg? Wyraźny przyrost odsetków pozytywnej orientacji na religię. Z tym wysokim odsetkiem deklarowanych pozytywnych nastawień do sfery sakrum zupełnie nie idzie w parze sfera akceptacji norm religijno-moralnych. Tylko 17,8% ogółu deklaruje, że w pełni akceptuje model dogmatyczny Kościoła. Większość, 80% blisko, prezentuje postawę ambiwalencji albo wręcz heterodoksji doktrynalnej. A więc postawę wyboru, wybieram sobie z nauczania Kościoła to, co mi najbardziej pasuje.
Czyli taka wiara selektywna.
Dokładnie, prawda? Tak. Taki supermarket, wybieram to, co mi pasuje, to, co jest mi niewygodne, albo za dużo kosztuje, odrzucam. Albo wręcz postawa sprzeciwu, postawa buntu wobec Kościoła. Potwierdzona została hipoteza, że im wyższy poziom wykształcenia, tym niższy stopień konformizmu wobec religii instytucjonalnej, czyli wobec Kościoła. Oraz, że kobiety bardziej niż mężczyźni akceptują dogmatyczny model Kościoła. Jeszcze większa niespójność, chciałoby się powiedzieć schizofrenia, daje się zauważyć w systemie norm moralnych. I to zarówno jeśli chodzi o normy mające rangę oczywistości kulturowej, na przykład szereg norm o charakterze ogólnospołecznym, wyrażające się na przykład w odpowiedzi na pytanie, czy wolno zabrać cudzą własność. Tu prawie wszyscy są zgodni, że nie wolno. Ale też okazało się, że są prawie całkowicie nieakceptowane normy dotyczące życia małżeńskiego i rodzinnego. Normy wiążące. Na czym polega schizofrenia? Czyjejś rzeczy zabrać nie można, czyjąś żonę tak. Prawdopodobnie dlatego, że jesteśmy świadkami podobnych sytuacji, podobnych zachowań i próbujemy się w jakiś sposób usprawiedliwiać, tłumaczyć. Sfera etyki małżeńskiej w świadomości inteligencji technicznej Elbląga zupełnie wydaje się być niezwiązana ze sferą sakrum. Poziom deklarowanych praktyk religijnych odbiega znacznie od oczekiwań Kościoła, jest zróżnicowany w zależności od rodzaju zachowania rytualnego, na przykład jeśli chodzi o praktyki cotygodniowe, czyli niedzielna msza, święta, post w piątek. Normy zachowań należą do przedziału prawie nieakceptowanych. Nieco powyżej 20% te praktyki stosuje. Natomiast jeśli chodzi o praktyki coroczne, czyli spowiedź święta i komunia święta wielkanocna, do norm labilnych, czyli mniej więcej co drugi te praktyki spełnia. Tak nam się przedstawia obraz tego społeczeństwa, które przebadałem. W oparciu o uzyskane wyniki wyróżniłem trzy kategorie, trzy typy postaw wobec wiary. W kategorii wierzących znalazło się 33,8% spadek od 79 roku, czyli od wcześniejszych badań w tym samym środowisku społecznym, aż o 8,5%. W kategorii selektywnych, czyli wybiórczych katolików, 43,9% tych przyrosło o 3,7%, a w kategorii oddalających się, a więc obojętnych i niewierzących, tak się deklarujących, 22,3%, czyli wzrost o 4,5% badanej próby. Myślę, że jest to jakaś średnia krajowa. Mam nadzieję, że przedstawiłem już mniej więcej moich respondentów i moich rozmówców. Boję się, że słuchacze nam się pomęczyli trochę.
O, myślę, że nie. Ale jeżeli, to może damy chwilę oddechu, ale to właściwie to nie będzie oddech, ale myślę, że bardzo przyjemny oddech, jaki daje nam Jan Paweł II, który na ten właśnie temat mówił między innymi tak.
Wedle starego, mądrego, benedyktyńskiego hasła módl się i pracuj, które wytyczyło dzieje całej kultury europejskiej. Modlitwa bowiem, która w każdą ludzką pracę wnosi odniesienie do Boga, Stwórcy i Odkupiciela, równocześnie przyczynia się do pełnego uczłowieczenia pracy. A nasz czwarty wieszcz, Cyprian Kamil Norwid, powie jeszcze więcej. Praca na to jest, by się z martwych wstało.
Tak, Jan Paweł II. Więc pomówmy o tej relacji pomiędzy religijnością i pracą.
Właśnie do tego zmierzam, ponieważ chcę podać w tej chwili, jakie wyniki wyszły w moich badaniach. Po pierwsze, inżynierowie i technicy w jakikolwiek sposób związani z religią, czyli na przykład niezdecydowanie, ale przywiązani do tradycji religijnej, albo wierzący o tak, no po prostu wierzący, albo głęboko wierzący, jeżeli tak się określili, i te pozostałe parametry potwierdzały te ich deklaracje, odznaczają się bardziej pozytywnymi postawami wobec pracy, aniżeli religijnie obojętni i niewierzący. Ale tylko w komponentach kognitywnym, czyli poznawczym, i afektywnym, czyli emocjonalnym. Zróżnicowanie jest przy tym niewielkie. Najbardziej uwidacznia się w zakresie komponentu emocjonalno-oceniającego. W myśl zresztą profesora Nowaka ten komponent postawy jest najważniejszy. On decyduje o tym, jaką postawę człowiek przyjmuje. A więc jakakolwiek więź z religijnością, z religią instytucjonalną, czyli z Kościołem, sprawia, że ktoś ma wyraźnie pozytywną, bardziej pozytywną postawę, aniżeli ktoś, kto się odżegnuje od takiej więzi. Jeśli weźmiemy teraz pod uwagę tylko tych, którzy przywiązują się do Kościoła, określają się właśnie od strony takiej pozytywnej i podzielimy ich na kategorie o mniejszej lub większej więzi z religią instytucjonalną, to zauważamy taką prawidłowość. Im bardziej świadoma i pogłębiona religijność inżynierów i techników, tym bardziej pozytywne są ich postawy wobec pracy. I ta hipoteza znalazła najmocniejsze potwierdzenie we wszystkich komponentach postawy. A więc zarówno w tym poznawczym, jak i w emocjonalno-oceniającym i behawioralnym. Oznacza to, że w systemie wartości konstruowanym przez wierzących praca jest lokowana wyżej, aniżeli w systemie wartości konstruowanym przez selektywnych. Częściej jest praca kojarzona z wartościami wskazującymi na postawę autoteliczną. W wykonywaniu czynności zawodowych towarzyszy wyższy stopień zadowolenia. Wyższy jest też wskaźnik pozytywnych ocen sytuacji pracy. I wreszcie, wierzący częściej niż selektywni wykazują się pozytywnym programem działania zarówno w aktualnej, jak i wobec artefaktualnej sytuacji pracy. Kolejny wniosek. Zauważyłem, że reprezentanci typu wierzący okazali się w badanej dziedzinie najbardziej stabilni wobec transformacji ustrojowo-gospodarczej. Odchylenia od poziomu sprzed 17 lat, czyli z badań przeprowadzonych przez Klimczuka, są bardzo niewielkie, poniżej 2% w poszczególnych komponentach. Pozwala to wnioskować, że wierzący są jakoś wyjątkowo odporni na wszelkiego rodzaju sytuacje modyfikacyjne. W tym wypadku na bardzo poważną sytuację modyfikacyjną, ponieważ transformacja ustrojowa gospodarcza to jest zupełnie inny styl życia i organizacji życia społecznego. W socjologii używa się pojęcia, czasami określenia postawy sztywnej. Można powiedzieć, że wierzący wobec pracy zachowują postawy sztywne w przeciwieństwie do postaw chwiejnych. A tę cechę postaw wobec pracy należy przypisać selektywnym, a więc tym osobom, które z systemu normatywnego, dogmatycznego Kościoła wybierają sobie tylko to, co im pasuje. Selektywni wobec wiary są najbardziej niestabilni w swojej relacji wobec pracy. Oddalający się od Kościoła, czyli dzisiaj jest takie modne słowo też propagowane przez profesora Mariańskiego, emigrujący z Kościoła, co ciekawe, są zbliżeni w swojej postawie wobec pracy do wierzących. Właśnie w tym typie zaznacza się od roku 76 najbardziej dostrzegalny wzrost poziomu autotelicznych postaw wobec pracy, ale postaw wobec pracy jako zapewniającej autorealizację. Jak to można wytłumaczyć? Jeśli zabraknie w życiu człowieka takiej wartości, jaką jest Bóg, jaką jest powołanie, jaką jest nastawienie na transcendencję, czyli przekroczenie tego porządku naturalnego, powstaje pustka. I tę pustkę trzeba czymś wypełnić. Ci, którzy emigrują z Kościoła, którzy przestają dbać o więź, zachowanie więzi z Kościołem, tę pustkę wypełniają właśnie pracą. Praca daje im namiastkę tego, co wcześniej jako ludziom religijnym dawało przeżywanie swojej więzi z Bogiem. Po czwarte, inżynierowie częściej niż technicy przyjmują wobec pracy postawy autoteliczne, zwłaszcza w zakresie komponentu afektywnego, czyli tego najważniejszego dla kształtowania się postawy. Wyższa kadra techniczna, czyli inżynierowie, wyraża więcej pozytywnych ocen poszczególnych elementów sytuacji pracy. Wyżej lokuje pracę w katalogu wartości życia codziennego i bardzo nieznacznie dominuje nad technikami wskaźnikiem pozytywnych programów zachowań pracowniczych. A więc inżynierowie częściej przyjmują postawę autoteliczną wobec pracy. Kobiety nieznacznie częściej niż mężczyźni przyjmują pozytywne postawy wobec pracy. Analizy tego najważniejszego komponentu, czyli emocjonalno oceniającego, nie upoważniają jednak do formułowania stwierdzeniu, że dominują postawą autoteliczną wobec pracy w stosunku do mężczyzn. Można przypuszczać, że to specyficzne środowisko inżynierów i techników, które charakteryzuje się zmaskulinizowaniem, wywiera wpływ na przejmowanie przez kobiety niektórych elementów normatywnego systemu charakterystycznego dla mężczyzn. Szósty wniosek. Postawy religijne wśród inżynierów, teraz się zajmujemy tylko postawami religijnymi, bez odniesienia do pracy, to taki oboczny wniosek, jaki wyszedł z badań, wykazują tendencję wzrostu w kierunku identyfikacji z Kościołem. Inżynierowie w ciągu 17 lat dzielących obydwa badania wykazują aż 10% wzrost w sferze ogólnej orientacji na sakrum. Najsłabiej natomiast wzrasta akceptacja doktryny Kościoła. A więc można mówić o jakimś zwrocie, ale jeszcze o jakichś trudnościach w konsekwentnym przyjęciu propozycji, jaką ma dla nich Kościół.
To poniekąd wyznacza również zadania, prawda, nowe, które stoją przed nami, przed Kościołem i przed tymi, którzy są odpowiedzialni w Kościele za przekaz prawdy, za katechezę, prawda? Bardzo wielu ludzi, no, może właśnie dlatego ma z tym problem, że brakuje tego pogłębienia, brakuje katechezy, brakuje może tej formacji, prawda? Która by...
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. I właśnie po to się prowadzi badania socjologiczne, ponieważ z wniosków, jakie płyną z tych badań, możemy czerpać, możemy jakieś mieć konkretne wskazówki. Pasterze Kościoła mogą opracować pewien plan, w jaki sposób na przykład to dobro, które się zaczyna dziać, podtrzymać, pomnożyć, a chronić nas przed tymi złymi zjawiskami. Znamienne jest tak, że kiedy inżynierowie zaczynają interesować się na nowo sferą sakrum i wracają ku identyfikacji z Kościołem, technicy zaczynają Kościół opuszczać. Być może chodzi tutaj o pewną inercję. Średnia kadra techniczna, czyli technicy, na ogół czują się dosyć zdominowani przez swoich kolegów z wyższym wykształceniem. W wielu przypadkach ich naśladują. W PRL, no niestety, byliśmy karmieni takim sposobem myślenia, że człowiek wykształcony nie zaprząta sobie głowy Panem Bogiem na co dzień. I oto technicy, no, którzy starali się dorównać swoim bardziej wykształconym kolegom, być może od nich przejmowali te wzorce. Kiedy zmieniła się sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza naszego kraju i inżynierowie albo nabrali odwagi, albo przekonali się, że życie bez wartości, no, nie jest zbyt życiem radosnym i zaczynają szukać i zaczynają wracać, technicy jeszcze się jakby nie zorientowali, że ten zwrot nastąpił, i w swojej akceptacji systemu normatywno-doktrynalnego Kościoła zaczynają słabnąć. No i wreszcie mężczyźni wydają się być tak samo związani, kategoria mężczyzn, tak samo związani z religią jak 17 lat wcześniej. A poziom orientacji na sakrum i pozytywne programy zachowań religijno-moralnych, moralne nawet odrobinę wzrasta. Co wynika z moich badań? Że wciąż wyraźne jest oddziaływanie systemu aksjologiczno-normatywnego Kościoła katolickiego na postawy wobec pracy, nawet jeśli sami pracujący sobie tego nie uświadamiają. W środowisku pluralistycznym, gdzie coraz częściej i powszechniej kwestionuje się albo wręcz odrzuca podstawy teologiczne, które usprawiedliwiają przyjmowaną hierarchię wartości i system znaczeń propagowane przez Kościół, wpływ Kościoła na świeckie dziedziny życia społecznego wciąż jest silny. Jeśli nawet nie przekłada się w prosty sposób, bezpośredni, na pozytywne programy działania, czyli na ten element behawioralny, postawy, to wyraźnie się zaznacza już w sferze poznawczo-afektywnej, a więc należy oczekiwać, że wcześniej czy później także i ta krystalizacja programów działania nastąpi. Nawet respondenci, którzy z całą świadomością rezygnują z przynależności do Kościoła, nie są całkowicie wolni od jego oddziaływania. Żyją przecież w konkretnych warunkach społeczno-kulturowych, silnie nacechowanych katolickim systemem znaczeń. Przez dłuższy czas podzielali model zachowań religijno-moralnych. Nawet jeśli chcą stać się wyemancypowani spod przemożnego wpływu Kościoła i zarzucają praktyki religijne, to jednak wciąż wypełniają te normy i te wzory zachowań moralnych, które Kościół propaguje. Na zasadzie być może czystego przyzwyczajenia czy dostosowania się do środowiska, w którym się znajdują. Może zrobimy znowu małą przerwę, dlatego że chciałbym za chwileczkę jeszcze tak krótko scharakteryzować poszczególne typy moich badanych.
Dobrze, a już w tej chwili chcemy zaprosić także naszych radiosłuchaczy do kontaktu i chcemy poprosić, żeby Państwo zechcieli podzielić się swoimi doświadczeniami, to znaczy tym, w jaki sposób widzą Państwo przełożenie tej sfery religijnej, swojego życia religijnego na swój stosunek do pracy. Może mają Państwo tutaj swoje refleksje i spostrzeżenia, którymi zechcą Państwo podzielić się z nami. A my posłuchajmy jeszcze kolejnego fragmentu Jana Pawła II.
Praca jest też podstawowym wymiarem ludzkiego bytowania na ziemi. Dla człowieka posiada ona nie tylko znaczenie techniczne, ale także znaczenie etyczne. O tyle tylko można powiedzieć, że człowiek przez pracę czyni sobie ziemię poddaną, o ile człowiek sam przez swoje postępowanie okazuje się panem, a nie niewolnikiem ziemi, a także panem, a nie niewolnikiem pracy.
Jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu Świętemu. Ojciec Święty ma niezwykłą zdolność w krótkich słowach wyrażania tak głębokiej treści, że nam po prostu pozostaje tylko zamyśleć się i wyciągnąć dla siebie wnioski. Nie wiem, czy kontynuować tak, te moje opisy poszczególnych typów.
A ja przypomnę telefon 655 23 55 dla północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66 kierunkowy do Torunia 056. Już są telefony, więc może odbierzemy jeden, drugi telefon i będziemy kontynuować potem. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus. Maciej kłania się z tej strony.
Witamy serdecznie.
Ja chciałem zabrać głos w dyskusji co do audycji.
Słuchamy Pana.
Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże.
Chciałem powiedzieć, że ta audycja, ta dyskusja, te parę słów jest niezwykle ciekawych. To jest naprawdę coś, co mnie bardzo zbudowało, bo widać w tym bardzo konkretną, jasną korelację pomiędzy pewnymi zachowaniami a obserwacjami w życiu zarówno społeczeństwa, kolegów, własnym, także innych klientów. Ja może powiem tak, że ja mam za sobą pewnego rodzaju mocny zwrot, który odznaczył się po prostu tym, że Pan Bóg bardzo mocno pewne rzeczy uporządkował. Natomiast niezauważalnie i niezależnie od tego poszło to wszystko w kierunku niezwykłej wytrwałości w pracy, efektywności, która się za tym sama jakby za tym wszystkim sama przyszła. I co jest niezwykle ciekawe, co chciałem bardzo podkreślić, to to, że pewnego rodzaju postawy religijne w pracy mają niezwykle mocne brzmienie w stosunku do innych. Objawia się to mniej więcej w ten sposób, że na przykład ni stąd, ni zowąd ludzie niewierzący potrafią sami zacząć mówić o pewnego rodzaju postawach, które spotykają, które ni stąd, ni zowąd same się wytwarzają. Oczywiście to byłoby wielkim, wielkim błędem, żeby sobie samemu przypisywać jakieś niezwykłe tutaj właściwości i tak dalej. Ja jestem absolutnie o tym przekonany, że Pan Bóg, mówiąc teraz o bardziej duchowym językiem, myślę, że bardziej można by powiedzieć, że tak naprawdę pewnego rodzaju postawy same nagle ni stąd, ni zowąd zaczynają wychodzić i ludzie się tym bardzo cieszą, że znajdują tego typu niechcący wiele różnych odpowiedzi na takie lub nie inne tematy. Także to jest moja taka krótka na ten temat refleksja.
Bardzo dziękujemy za tę wypowiedź Pana. Powiem, że jeśli w wielu zakładach pracy mamy takie warunki, że możemy dzielić się świadectwem wiary, bez jakiegoś może wielkiego lęku czy stresu, że zostaniemy wyśmiani, naznaczeni, napiętnowani, to chyba jest to jakiś taki najbardziej wyraźny znak tych przeobrażeń, które miały miejsce. Bo przed rokiem 89, czy może raczej przed 80 chyba należałoby powiedzieć, albo raczej jeszcze przed 79, przed przybyciem pierwszym w historii Jana Pawła II do Polski, to my starsi pamiętają, że to były rzeczywistości, o których się po prostu nie mówiło. Sfera sakrum nie istniała, to nie wypadało, można było się narazić, można było mieć niesamowite problemy. Jeżeli dzisiaj Pan mówi nam o tej odwadze swojej i swoich kolegów w pracy, no to tylko Panu Bogu dziękować za to, że nam się to wszystko tak pięknie odmieniło.
Ja nie chcę tutaj, żeby wysnuwać jakieś błędne wnioski co do osobowości różnych i tak dalej, ale ja pracuję w branży dóbr inwestycyjnych. Jestem sprzedawcą. Jestem w środowisku bardzo zróżnicowanym pod względem i religijnym, i narodowościowym, i językowym, bo tutaj jest do czynienia po prostu i z muzułmanami, z prawosławnymi, z braćmi grekokatolikami, bardzo dużo z protestantami, z ludźmi niewierzącymi oczywiście jak najbardziej też. Języki bardzo, bardzo przeróżne od różnych do różnych. I powiem szczerze, że ta obserwacja to nie jest tylko to, że człowiek ma odwagę, tylko że wydaje mi się, bardziej chyba w to bardziej wierzę niż mi się może wydawać, że tak naprawdę praca jest takim nośnikiem, który być może jest takim filtrem, dzięki któremu ludzie widzą pewnego rodzaju pełnię człowieczeństwa innego i taką prawdziwość. Nie chcę tutaj filozofować, ja się na tym nie znam, ale tak mam takie przeczucie po prostu.
Bardzo pięknie pan to ujął. Bardzo pięknie pan to ujął. To jest
dziękujemy bardzo.
Wartość pracy, którą tworzy osoba, niepowtarzalny człowiek. To jest.
Tak jest.
Udało mi się.
Pozdrawiamy serdecznie.
Serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy. Boże. Boże. Zanim będą następne telefony, to ja może scharakteryzuję poszczególne typy w zależności od postaw wobec sakrum, czy od płci, czy od wykształcenia. Może ktoś ze słuchaczy się w tym odnajdzie i nam to potwierdzi, albo temu zaprzeczy. Myślę, że dla każdego socjologa, nawet jeśli usłyszałby, że oto wyniki te zupełnie nie przystają do pewnej rzeczywistości, gdzieś tam nawet bardzo lokalnej, małej, to są czymś bardzo cennym. Co mi wyszło z moich badań? Typ człowieka wierzącego, a więc pozytywnie, zdecydowanie pozytywnie nastawionego na sakrum, postrzega swoją pracę najczęściej w kontekście życia społecznego, zwłaszcza rodzinnego, lokuje ją wyżej w hierarchii wartości abstrakcyjnych. Tu może na ten temat troszeczkę powiem. Wartości abstrakcyjne i wartości konkretne. Konkretne wartości to jest zdrowie, to jest życie, to jest rodzina, to jest zarobek, to jest stabilizacja. Natomiast wartości abstrakcyjne to jest miłość między ludźmi, braterstwo, poczucie bycia użytecznym dla społeczeństwa. Także typ wierzący postrzega pracę wyżej w hierarchii wartości tych właśnie abstrakcyjnych. Potrafi jakby sięgnąć dalej, aniżeli tylko wzrok widzi. Ceni sobie wartość rozwoju religijno-moralnego, uznaje priorytet miłości i poświęcenia dla innych, jest zadowolony z sytuacji pracy, wysoko ocenia zwłaszcza czynniki tzw. higieny i możliwość autorealizacji przez pracę, a więc to, że staje się kimś więcej dzięki temu, że pracuje. Wierzący jest gotów pozostać w pracy nawet w sytuacji posiadania idealnych warunków materialnych po to tylko, żeby wspomagać innych. Jednym z pytań, jakie zawarłem w kwestionariuszu, było takie typowo, można powiedzieć, fantazja, która jednak może nam coś powiedzieć o respondentach. Czy gdyby pan wygrał jakąś bardzo wysoką nagrodę w totolotka, na przykład 1 000 000 złotych, czy pozostałby pan w dotychczasowej pracy? czy zmieniłby pan pracę na lżejszą, czy w ogóle by przestał pan pracować. Wierzący w zdecydowanej większości gotowi są pozostać w dotychczasowej pracy, choćby po to, żeby wspomóc tą pracą innych, nawet jeśli wiedzą, że pracować nie muszą. Oddalający się od Kościoła, a więc zobojętniali i raczej emigrujący ze wspólnoty Kościoła, najbardziej ceni pracę w kontekście wartości konkretnych, czyli wartości życia codziennego. Postrzega w pracy źródło zadowolenia w życiu osobistym. Przyznaje priorytet wolności człowieka, postępowi i dobrobytowi. Widzi w pracy sens życia i doskonalenia się, ale też najgorzej ocenia relacje społeczne panujące w zakładzie. Oddalający się uważa, że warto być dobrym pracownikiem, nie chce zmieniać pracy i też gotów jest pozostać w niej nawet w przypadku posiadania idealnych warunków materialnych, żeby zapewnić sobie jeszcze lepsze warunki. Ciągle mało. Chce jeszcze. I tylko dlatego pracować będzie nadal. I wreszcie typ selektywny, czyli katolik wybiórczy. Reprezentuje nastawienie raz bliższe jednemu, a raz bliższe drugiemu z tych typów skrajnych. W największym stopniu postrzega pracę jako źródło zarobku. Praca ma mu przynieść pieniądze. Wyraża ogólne niezadowolenie z sytuacji pracy i kojarzy z pracą na ogół negatywne uczucia. Wysoko ocenia układ stosunków społecznych. Nie angażuje się w wykonywane zajęcia i chętnie zmieniłby obecną pracę. Tak wygląda charakterystyka postaw wobec pracy z uwzględnieniem typów postaw wobec religii.
Pragnę przypomnieć Państwu, że w naszym studiu jest ksiądz dr Ryszard Milewski, socjolog z Elbląga. Rozmawiamy na temat relacji pomiędzy postawami religijnymi a postawami wobec pracy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Podałem już numery telefonów do naszego studia, te, które często podajemy, ale jeszcze oczywiście numery telefonów dla już korzystających z sieci w rodzinie. 720 100 100 oraz 720 100 200.
Thank you.
prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słucham audycji z wielką uwagą. Maria z Warszawy. I cisną mi się takie refleksje. Ja już z perspektywy patrzę w tej chwili 2 lat na emeryturze. Natomiast zacznę od tego, że jak pracowałam i przyjechał Ojciec Święty i powiedział: praca dla człowieka, a nie człowiek dla pracy, to odetchnęłam wtedy z ulgą. Wtedy bardzo mi potrzeba było tych słów, bo wtedy i wcześniej i później, bez względu na ustrój, zauważałam, że wartość pracy nawet dla ludzi wierzących, w moim otoczeniu przynajmniej, łączyła się jednak być może w moim zawodzie. Ja pracowałam, jestem polonistką, ale poprawiałam teksty, a potem w bibliotece, że jednak ta wartość pracy sama w sobie, bardzo, bardzo trzeba było silnych ludzi wewnętrznie, żeby tak traktować tę pracę. Zanim dawniej nie było tego wyścigu szczurów, i wtedy sądzę, że niestety, nie chcę być niesprawiedliwa, ale nawet niektórzy ludzie wierzący gubią się, bo mam na przykład taki przykład. Tuż przed emeryturą pracowałam z panią, która całą rodzinę zostawiła w innym mieście, żeby dostać tu pracę w bibliotece. I cały tydzień była tak napięta, tak się bała, że ktoś może wyprze ją z tego miejsca. Zupełnie jako chrześcijan rozumiałam ją. Natomiast bardzo to było czasami takie, niestety, nielicujące z postawą chrześcijańską. No ale rozumiałam tę słabość. Tam były dzieci dorastające, mąż, a ona tutaj. Chodzi o te realia tej transformacji, że ludzie, bardzo ciężkie to jest. Bardzo ciężko jest to połączyć. To posłannictwo, że w pocie czoła pracując człowiek osiąga, prawda, godność ludzką i zbliża się do Boga. Trudno to połączyć często z tym, z tym zamieszaniem. Nie będę przecież tego streszczać. Wiele osób wie, dużo osób pracujących wie, o co chodzi. Natomiast zauważam jeszcze coś bardzo pięknego. Nie chcę może wymieniać nazwiska, ale tutaj jeden z byłych ministrów chodzi zawsze rano do kościoła. Ja nie codziennie jestem w kościele tu w swojej parafii na Saskiej Kępie, ale spotykam go ze wzruszeniem o 7 i nie tylko jego, panią doktor, taką jedną, która leczy dzieci. I raz podeszłam do niego. On tutaj czasami występuje jako ekspert w Radiu Maryja. Nie będę wymieniać, bo jest na pewno skromny. I powiedziałam, że skoro pan tak rano zaczyna od mszy, to chyba potem pan tych podwładnych dobrze traktuje. I dobrze, znaczy na pewno. I ta pani doktor, która pędzi na dyżur z tej mszy, i mnie to wzrusza. Dlaczego mnie to wzrusza? Bo ja się spotkałam, ojcze i ojcowie, nie byłam szczęśliwa w pracy zawodowej. To znaczy dlatego, że byłam samotną matką i ciągle myślałam, tylko rozdarta byłam między pracą a dzieckiem. I nigdy też, jako chrześcijanka, i mama mnie tak nauczyła, i ojciec, nigdy nie walczyłam o jakieś takie zaszczyty, o nic, tylko byłam właśnie tak. Nigdy nie miałam przed sobą takiego celu, żeby gdzieś wylądować na samej górze. I w związku z tym nie upominałam się o pensję wyższe. I tak mnie trochę traktowano zawsze niezbyt poważnie. Być może nie tylko to powodowało. Może moja postawa jakaś taka, mimo że byłam bardzo żarliwa w pracy, ale nie byłam takim partnerem. No, myślę, że człowiek musi na coś postawić, ale kobiecie zwłaszcza jest trudno. Kobiecie wierzącej, która ma dziecko, na przykład małe. Trudno tak myśleć. Tylko, to znaczy, poświęcać się pracy, nie myśląc o dziecku. To jest strasznie trudne. Ja wolałabym nie pracować, jakbym była młoda. W każdym razie, jeszcze na koniec podkreślam, że bardzo wzrusza mnie widok tych ludzi, którzy aktywnie pracując i coś znacząc, są tak pokorni w wierze i tacy dobrzy dla innych, że zaczynają ten dzień od mszy. I ja czasami będąc właśnie rano, wzruszam się tym i myślę, tacy ludzie nie skrzywdzą nikogo. Życzę wszystkiego dobrego, zdrowia i przepraszam, może nie mówiłam zupełnie na temat.
Bardzo na temat, bardzo.
Bardzo pani dziękuję.
Wszystkiego dobrego z Bogiem.
Dziękujemy serdecznie. Z Bogiem.
Powiem pani, że z prawdziwą radością słuchałem tego, co pani powiedziała i czytałem sobie typ kobiety, jak kobiety podchodzą do pracy. Proszę posłuchać, jaką charakterystykę, jak ta charakterystyka wyszła w wyniku moich badań. Czy pani się siebie w tym nie odnajdzie? Kobiety postrzegają w pracy zawodowej przede wszystkim możliwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, przyznają priorytet takim wartościom jak miłość, pogłębiona religijność, przyjemne stosunki ze współpracownikami. Lubią swoją pracę, są zadowolone z układu relacji pionowych pracownik-zwierzchnik. Nie zamierzają zmieniać pracy, a w przypadku posiadania idealnych warunków materialnych kontynuowałyby ją, by w ten sposób wspomagać potrzebujących. No mam dziwne wrażenie, że pani przed chwilą dokładnie to samo powiedziała, co ja tutaj teraz przeczytałem. Skoro już powiedziałem o kobietach, to scharakteryzuję teraz mężczyzn. Mężczyźni lokują swoją pracę w kontekście wartości życia codziennego. Postrzegają w niej możliwość zagwarantowania sobie i rodzinie życia w dobrobycie. Kojarzą z pracą zwłaszcza postulat słusznego wynagrodzenia, ale co znamienne, to nie jest zarabianie dla zarabiania, tylko zarabianie dla utrzymania rodziny. Okazują zadowolenie z układu relacji poziomych. Wysoko oceniają czynniki higieny, uważają, że warto być dobrym pracownikiem, chętnie zmieniliby pracę na lżejszą. Ciekawe, czy mężczyźni jacyś nam się w tym odnajdą i czy mi potwierdzą te wyniki. No i jeszcze kategoria wykształcenia. Technicy przyjmują autoteliczno-prospołeczne postawy wobec pracy. Lokują ją wyżej w kontekście wartości abstrakcyjnych o charakterze ogólnospołecznym. Widzą w pracy możliwość zabezpieczenia na starość oraz lubią swoją pracę. Cenią w niej sobie wysoko poprawne relacje społeczne, równość. Wyrażają zadowolenie z wykonywanego obecnie zajęcia i nie chcą zmienić pracy. Wydaje się, że na postawach tej kategorii społeczno-zawodowej w dużej mierze zaważa realna perspektywa bezrobocia. I inżynierowie widzą w pracy przede wszystkim możliwość samorealizacji. Pozytywnie oceniają zwłaszcza czynniki higieny, ale też zespół motywatorów. Rzadziej są zadowoleni z układu relacji pionowych. Pracownik-zwierzchnik. Przyjmują pozytywny program zachowań pracowniczych. Pracować jak najlepiej. Nie zamierzają zmienić pracy, ale także wyrażają taką gotowość, jeśli w nowym miejscu znajdą lepsze warunki do osobistego rozwoju. Jestem bardzo ciekaw, czy znajdziemy jakieś potwierdzenie albo zaprzeczenie. Jedno i drugie przyjmę z wdzięcznością.
Co słuchamy, Radio Maryja?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jadwiga z Łodzi.
Szczęść Boże, Pani Jadwice.
Właśnie chciałam powiedzieć, ta Pani, co mówiła, że bardzo podziwia ludzi, którzy chodzą na Eucharystię. Ja również właśnie cenię sobie również pracę, jak chodzenie też na Eucharystię codzienną. Od kilku lat powiedziałam Chrystusowi: Panie Jezu, układaj moje życie tak, abym mogła być na mszy świętej, abym po prostu chciała pełnić Twoją wolę. Więc Pan Bóg rzeczywiście wysłuchuje naszego serca i układa to w takiej harmonii Bożej. Ja wychowałam 4 dzieci, znaczy wychowałam, no bo mam 3 dzieci dorosłych i 16-letniego syna Wojtka, więc po prostu było mi kiedyś też ciężko, praca i dom, ale teraz już tak właśnie mogę się zgłębiać w swojej wierze i w pracy i bardzo właśnie sobie cenię, bo pracą możemy ubogacić i siebie i innych. Bez, jak to jest takie stare powiedzenie, bez pracy nie ma kołaczy. No i naprawdę i udzielam się i w kościele i z całym sercem, jeżeli na przykład pracuję, to też wkładam w to serce. Ale ta moc to po prostu płynie z Eucharystii. I ta siła.
Bardzo dziękujemy. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy mówimy o pracy, to nie robimy jakiegoś rozgraniczenia. Praca twórcza, praca odtwórcza, praca fizyczna, praca umysłowa. Każdy ma do pracy swoje indywidualne podejście, bez względu na to, jakiego rodzaju czynności wykonuje na co dzień. I każdy może przeżywać to jako coś, co go rzeczywiście ubogaca i rozwija. A siły do pracy w Panu Bogu znajdujemy z pewnością.
I jeszcze jeden fragment Jana Pawła II.
Praca ma dopomagać człowiekowi do tego, aby stawał się lepszym, duchowo dojrzalszym, bardziej odpowiedzialnym, aby mógł spełnić swoje ludzkie powołanie na tej ziemi, zarówno sam, jako niepowtarzalna osoba, jak też we wspólnocie z drugimi, a nade wszystko w tej podstawowej ludzkiej wspólnocie, jaką jest rodzina. Łącząc się z sobą, mężczyzna i kobieta, w tej właśnie wspólnocie, której charakter określił sam Stwórca od początku, dają życie nowym ludziom. Praca ma umożliwić to, aby ta właśnie ludzka wspólnota znalazła środki potrzebne do powstania, do istnienia i do utrzymania. Racja bytu rodziny jest jednym z podstawowych wyznaczników ekonomii i polityki pracy. Wówczas zachowują one swoją właściwość etyczną, jeśli liczą się z potrzebami rodziny, z prawami rodziny. Poprzez pracę dorosły mężczyzna powinien zdobyć środki potrzebne do utrzymania swojej rodziny.
To może ta część? Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Warszawy. Jeśli troszkę nie będę mówić na temat, no to proszę mi powiedzieć i nie będę kontynuować tego, żeby nie zmieniać charakteru.
Zapraszamy serdecznie.
Ale proszę księdza, w takiej ankiecie praca jest traktowana wyłącznie jako praca zawodowa chyba, tak przynajmniej mi się takie mam wrażenie.
Tak, jako zespół czynności związanych z wykonywanym zawodem.
Tak, a tam mi brakuje najcięższej pracy, którą matka i żona wykonuje w domu i to jest jej podstawowa praca. A tam w ogóle nie ma na ten temat badań i miejsca, żeby któraś z kobiet, pani z Warszawy, powiedziała, gdybym była młoda, to bym chciała nie pracować. A tam w tej ankiecie nie było nawet miejsca na takie pytanie. No to tak jak troszeczkę, że wszystkie kobiety muszą powiedzieć, a ostatnie słowa papieża były mniej więcej takie, że mężczyzna powinien zarabiać tyle, żeby utrzymać rodzinę. No to by było chyba jakieś podstawowe takie rozmowa o pracy. Kto ma pracować na tą rodzinę? No, i matka, i źle wychowywać dzieci, niedokładnie. Źle to w ogóle niedobre słowo, ale nie mieć za dużo potrzebnego czasu dla nich, a najcięższa praca to jest dom. I te panie, które tak, ja nie mam rodziny, więc trochę się wymądrzę na ten temat, ale od moich koleżanek wiem, jaka to jest ciężka praca i widzę, ile mnie to kosztuje, ile zawodowo pracowałam i jakoś ten dom tam sobie dla samej siebie, ale prowadziłam. No a teraz bym miała dwójkę, trójkę dzieci, męża, więc żony się realizują. No kobieta się powinna realizować w dzieciach, w małżeństwie. Oczywiście są wybitne jednostki i wyjątki, które będą się realizować w zawodowych, wybitne ich zdolności będą je do tego predestynować, ale się zrobiła jakaś norma, że praca to kobieta pracuje, mężczyzna pracuje, a dzieci jest klucz na szyi. Przepraszam, że może dosyć ostro to określiłam, ale mi tego brakuje w takich pytaniach w ankiecie.
Bardzo pięknie.
Troszkę ona się robi zniekształcona według mnie.
Ja mam wielką nadzieję, że ktoś, kto na przykład myśli, jakiego rodzaju studia podjąć, jaki temat pracy magisterskiej podjąć, że słuchając nas będzie miał już takie światełko i się zajmie tą akurat sytuacją życiową, jaką jest praca w domu. Pięknie pani ujęła to, jeśli wolno mi kontynuować troszkę. Powiem pani, że ja się zawsze burzę, kiedy w rozmowie z ludźmi słyszę z ust kobiety, a ja nie pracuję. A ja wtedy zawsze mówię, niech pani tak nigdy nie mówi. Pani pracuje w domu, pani wychowuje dzieci, pani prowadzi... Tak, i to jest coś, czego się nie da kupić. Jestem świadom tego, że to jest wina nas mężczyzn często, że my nie potrafimy docenić tego zaangażowania.
No może to, że docenić co innego, ale wina systemu, że zagonił te kobiety do pracy, dzieci do jakichś żłobków, przedszkola. Tak już zostało i to się pogłębia tylko, ale to system wymyślił.
Nie w sensie mężczyzn,
tylko polityczny system.
Czy zgadza to kobieta, się. Czy mężczyzna zgadza się, ale nastąpiła też ta cała emancypacja, która dzisiaj jest taka, że kobiety po prostu chcą pracować, prawda?
Ale to się zawodowo. Tak, ojcze, to się kształtuje ludzi w ten sposób, bo one później chcą. Dlaczego nie chciały pracować w średniowieczu czy w wczesnym tym? Bo uważały, że nie, nikomu do głowy nie przyszło, że ona ma pracować zarobkowo, a teraz chcą, bo tak jest modnie, że przedszkolanka w przedszkolu wychowa dzieci.
No. Ale wie pani co, to troszkę tak to jest pobocznie do naszej rozmowy,
pobocznie,
dobrze?
Ja to tak.
Dziękuję serdecznie,
bo w związku z tym się wyłączam. Tak.
Są następne telefony, dziękujemy. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze drogi, ja jestem na emeryturze, Teresa z tej strony i moją pracą jest teraz twórczość, między innymi religijna. I napisałam spojrzenie na dekalog i przedstawiłam je w koncercie papieskim w moim mieście. Czy mogę je przeczytać?
Wie pani co, może jednak nie bardzo w tym momencie, dobrze?
Bo
wie pani to, no jednak... Ja rozumiem, że to jest, ale żeby nam się nie przerodziła teraz audycja, która jest dotyczy pewnego konkretnego problemu w prezentacji twórczości literackiej, to rozumiemy oczywiście, to też jest pewna forma pracy, ale wybaczy pani, że raczej nie w tym momencie, dobrze?
No szkoda, bo się dodzwoniłam,
rozumiem,
ale trudno
tak.
się dodzwonić. Ale
dziękujemy
praca
bardzo.
Się wiąże się z religią i w pracy Jednak wiara i swoje robi i także troszeczkę się stremowałam, bo chciałam przedstawić ten...
Dziękuję pani serdecznie. Dobrze, z panem Bogiem. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo.
Będzie pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków.
Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca. Pozdrawiam wszystkich. I chciałam powiedzieć na temat pracy. Ja również pracowałam, wychowałam 4 dzieci, przepracowałam 36 lat. Zawsze się starałam dla ludzi pomagać. Pracowałam w handlu, mam średnie wykształcenie. I zawsze wierzyłam w Boga, wierzę, chodziłam do kościoła. I myślę, że praca człowieka zawsze uszlachetnia. Uczy się dzieci pracy. Pomagałam bardzo dużo ludziom. Pracowałam w handlu ostatnie 14 lat. kiedy przyszli do mnie starsze panie, były na rencie, na emeryturze, z płaczem, nieraz nie miały płynu do naczyń, pobielić ściany. My zawsze mieliśmy ubytki. Ja im nieraz dałam towar. Co za to pani damy? Pomódlcie się za mnie. I dzisiaj, kiedy jadę do miasta, tam gdzie pracowałam, panie mi się starsze kłaniają. Ja cieszę się bardzo z tego, że mogłam pomóc im i dzieci wychowałam czworo. I praca człowieka zawsze uszlachetnia. To jest, to ja myślę, i w domu prowadziłam dom, i gotowałam, i prałam, i pracowałam. Także praca to jest dla człowieka, dla kobiety, mi się wydaje, zawsze coś bardzo wartościowe. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy bardzo.
Dzwoniła Jasia ta, z parafii Dłużyce, dziekanat Ścinawa, to jest Zagłębie Lubin.
Pozdrawiamy gorąco.
Bardzo dziękujemy. Pani, rzeczywiście trzeba byłoby się zająć od strony socjologicznej też opracowaniem tego zaangażowania kobiet w pracę w domu. Ktoś kiedyś ładnie to ujął, że nie ma piękniejszego arcydzieła niż wychować człowieka na człowieka. I to się dokonuje właśnie w domu przez mozolną pracę matek, babć. To, o czym na ogół nie wiemy, a to przecież też jest praca i to, że nie jest wynagradzana i to, że nie jest w oparciu o umowę o pracę, to przecież to nie umniejsza jej wartości, wręcz przeciwnie.
Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiek, amen.
Bardzo serdecznie dziękuję za tę audycję. Z pozoru to jest coś, dotyczy tematu powszedniego, ale kiedy właśnie ten wykład przybliżył nam i ubogacił, poszerzył wiedzę, jest bardzo cenny. A więc ja chciałem ze swojej strony powiedzieć, ja już jestem na emeryturze w tej chwili, Romuald z Torunia. W przeszłości pracowałem, byłem zaangażowany, no, prowadziłem swoją działalność gospodarczą, więc to wymaga wiele czasu, ale chciałem na dodatkowy wątek wskazać. To, co mnie tak autentycznie pochłaniało, to dodatkowa praca społeczna na rzecz innych osób, na rzecz słabszych, potrzebujących, mimo własnych problemów, to większą satysfakcję dawała mi właśnie ta praca na rzecz działalność, no nazwijmy to potocznie, społeczna. W każdym razie nie żadna tam zaangażowana politycznie, natomiast społecznie na rzecz słabszych, potrzebujących, chorych. I to było wielkim, wielkim spełnieniem i jeszcze teraz, będąc na emeryturze, też w tym zakresie działam. Natomiast pozwolę sobie, nie wiem, czy pan profesor się zgodzi z tym, ale chciałem uzupełnić o taki drobny, ponieważ wspomniał pan o tym, że o pracy nie ma w przykazaniach. Tak. Rzeczywiście jest o wypoczynku, natomiast można to przyjąć do pracy. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 20, a więc werset 8. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszystkie twe prace, a więc dzień 7 jest szabatem. A więc w tej chwili na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa niedziela, aczkolwiek ja powiem od siebie, że zawsze zachowałem dzień szabatu. I potrafiłem to pogodzić. Ktoś mógł mówić, a to się na tym traci. Nie traci się, zyskuje się, ubogaca. A więc niejako z tego przykazania wynika z jednej strony taki nakaz pracy 6 dni i mogłoby się wydawać, że to jest nakaz, a z drugiej strony to wielkie błogosławieństwo i dobrodziejstwo i ci ludzie, którzy, ci młodzi ludzie zwłaszcza, ale wszyscy, którzy z jakichś względów społecznych nie mogą znaleźć pracy, nie mają pracy, to jest wielka, wielka tragedia i oni odczuwają brak tego szczęścia, który praca daje i powoduje ich przygnębienia, powoduje ich frustrację. A więc to jest podobnie jak zdrowiem. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, posmakujesz, aż się zrobi. A więc jak mamy, to nie doceniamy tak bardzo, natomiast właśnie wielu, wielu ludzi, tych, którzy tracą, chociaż teraz słyszymy właśnie na antenie Radia Maryja, tak pięknie są te problemy społeczne podnoszone. Tragedie ludzi w stoczniach teraz ostatnio, tragedie rybaków, którym się każe, chce się dać pieniądze, a właśnie oni tak pięknie dają świadectwo przywiązania do pracy. Nie chcą pieniędzy, nie chcą złomowania, oni pragną pracować. A więc serdecznie dziękuję z Panem Bogiem za tę piękną, ubogacającą audycję.
Dziękujemy serdecznie, z Bogiem.
Bardzo dziękujemy za ten głos. Pan tutaj rzeczywiście wspomniał o tym kontekście, w jakim zostało wypowiedziane, będziesz 6 dni pracował, to w kontekście tego koniecznego zachowania spoczynku. Podzielę się taką refleksją moją, jeżeli wolno, trochę chyba jeszcze czasu mamy. Dane mi było kiedyś uczestniczyć w rekolekcjach organizowanych dla grupy Niemców w Indiach, w stanie Kerala. Tam jest tak taki ośrodek rekolekcyjny byśmy nazwali, a to jest potężne centrum, to jest kombinat wręcz rekolekcyjny, Potta tak się nazywa. Zwiedzaliśmy go w zwykły dzień powszedni i zdumiewały nas tłumy ludzi, które uczestniczyły w rekolekcjach. Powiedziano nam tam, że w okresie Wielkiego Postu, w piątki zwłaszcza, potrafi korzystać z rekolekcji 40 tysięcy osób w jednym czasie. To są potężne hale, namioty, w których się ludzie gromadzą po to, żeby słuchać Słowa Bożego, żeby się modlić razem. Zadałem pytanie, wtedy pamiętam któremuś z towarzyszących nam Hindusów, czy ci ludzie wzięli sobie urlopy, żeby uczestniczyć w rekolekcjach. On tak spojrzał na mnie dziwnie i powiedział, nie, jakie urlopy, po prostu przyjechali na rekolekcje. No ale pracodawca, czy on się zgodził na to? Pracodawca jest z nimi. On razem przyjechał, ponieważ była potrzeba. Pracownicy chcieli się duchowo jakoś podreperować, podładować.
I pracodawca rozumie, że nie straci.
Tak. I on przyjeżdża razem z nimi, uczestniczy w tym. On wie, że mu się to ekonomicznie opłaci, jeżeli odpowie na taką właśnie potrzebę. Pan przed chwilą zasygnalizował właśnie to, że nie jest żadną stratą poświęcenie dnia Panu Bogu czy rodzinie, tak jak to jest w przykazaniu ujęte. I oni tam tym żyją. My się czasami chlubimy tym, że jesteśmy katolickim krajem, ale ja to tam się bardzo wstydziłem, kiedy patrzyłem na to, jak tam przeżywają tę swoją relację. Raz powiem, że w kontekście jakiejś pielgrzymki Jana Pawła II słyszałem o pewnym przedsiębiorcy, był właścicielem zakładów mięsnych, to telewizja polska podała, który dał 2 dni wolnego na spotkanie z Janem Pawłem II swoim pracownikom wszystkim. I na pytanie redaktorki, czy nie boi się, czy policzył straty, jakie będzie miał. On sam właśnie powiedział dokładnie to samo. Jakie straty, proszę pani? Przecież jeżeli ci ludzie posłuchają Ojca Świętego i wrócą do pracy, będą zadowoleni, to oni mi to jeszcze pomnożą, to co ja bym uzyskał przez trzymanie ich w zakładzie pracy. Także i w Polsce są pracodawcy, którzy tak właśnie sprawę rozumieją.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz Łodzi. Ja chciałem jedną rzecz poruszyć, która to nie była poruszona. Co robiły pierwotne gminy chrześcijańskie? Te stosunki pracy i stosunki społeczne, które są pozytywne dzisiaj, właśnie wyrosły w drugim, trzecim wieku w gminach chrześcijańskich. Tam praca była obowiązkiem i tutaj mój przedmówca powiedział o pracy społecznej. To się nazywało kiedyś inaczej. Organizacja dzieła miłosierdzia w społeczeństwie. I my musimy właściwie tutaj my żyjemy jeszcze tak, tylko żeby od tego nie odejść jak gdyby. I to jest ważne, żeby te problemy poruszać dzisiaj, ponieważ musimy młodzieży nauczyć, że praca nie jest czymś dobrowolnym, ona jest obowiązkiem. A dlaczego jest obowiązkiem? Żeby zapewnić życie tym, którzy nie mogą pracować. A takich ludzi jest też dużo. I ja bym jednak wrócił tutaj do tej antycznych gmin chrześcijańskich, gdzie właściwie te wszystkie stosunki i relacje zostały właściwie już jak gdyby uporządkowane. I dlatego żyjemy w kulturze chrześcijańskiej i nie możemy od tego odejść. Właściwie cokolwiek złego się dzieje, to obowiązkiem Kościoła jest o tym mówić, że się źle dzieje w społeczeństwie. I ta struktura społeczna właśnie powinna wrócić do korzeni, czyli do, mówię tutaj, drugi, trzeci, czwarty wiek, gdzie właściwie to są nasze korzenie, jeżeli chodzi o te stosunki społeczne. Dziękuję za wykład, szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże, ma Pan wielką słuszność. Rzeczywiście w gminach wczesnochrześcijańskich bardzo mocno kładziono nacisk na konieczność pracy. I jednym z najbardziej potępianych grzechów było lenistwo, uchylanie się od pracy, życie na koszt innych.
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Na imię mam Stanisław. Ja w związku z pracą. Ja mam tutaj takie pytanie, tylko mówię. Jeśli pracodawca zatrudnia pracownika na pół etatu, a pracuje pracownik na pełen etat, no chociaż mu zapłaci, ale to wszystko idzie, te dokumentacja idzie do ZUS-u jako pół etatu. Potem go zwolni, on nie ma później, ani nie może zasiłku dostać, ani nic. Ten pracodawca bardzo jest religijny, bo są bardzo dużo takich religijnych pracodawców. Chodzą do kościoła, chodzą do komunii. No uważają się, że naprawdę wszystko jest bardzo pięknie, a potem wychodzi to, co wychodzi. Czy to jest w porządku?
Ja myślę, że odpowiedź się zawiera po prostu w tym, co pan tutaj powiedział. I pan zna odpowiedź i my wszyscy znamy. Dzisiaj w ostatniej swojej encyklice Caritas in Veritate Benedykt XVI mówi o tych niezwykłych i bardzo niepokojących próbach wykorzystywania przewagi swojej nad pracownikami i o konieczności znalezienia nowych metod ochrony pracowników przed takim właśnie wyzyskiem. To jest smutne, że u początku XXI wieku mamy jakąś inną formę takiego dzikiego kapitalizmu, który dał nam się poznać w XIX wieku. No ale to jest kwestia sumienia człowieka. Myślę, że jeżeli ten pracodawca chodzi do kościoła i uważnie kazań słucha, to być może w którymś momencie zrozumie i zmieni swoją postawę.
Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo.
No więc co mam w tej chwili zrobić?
Rozmawiać z nami, jest pan na antenie.
Jestem na antenie. Dobrze. Proszę księdza.
Słuchamy pana.
Mnie chodzi o coś takiego. Powiedzmy, jestem w tej chwili w wieku przedemerytalnym i nie mogę znaleźć pracy. Krzysztof z Wrocławia. I niech ksiądz mi powie coś takiego. Jak... co ja mam zrobić? No po prostu jestem w tej chwili bez wyjścia. Nie ma, że będę głodował. Pomoc społeczna nie zapewnia absolutnie żadnej właściwie pomocy, bo jeżeli dostanie się 200 zł w miesiącu, no to jak ja mam za to żyć? Jeżeli się podzieli to wszystko przez 30, to jest 7 zł dziennie.
Panie Krzysztofie, spróbujemy słowo powiedzieć, choć no cóż, my nie damy panu rozwiązania, prawda, ani odpowiedzi takiej na to pytanie, ale jest to na pewno bardzo poważny problem, który dzisiaj przeżywa wiele osób, prawda?
Ja myślę, że samo to, że pan powiedział to głośno, a w podobnej sytuacji pewnie jest wielu, jak pan, to już uruchomi jakiś proces. No przecież są ludzie dobrej woli wśród nas. W tej ostatniej encyklice, o której wspomniałem, Benedykta XVI, pierwszej jego społecznej, stricte społecznej encyklice, papież tam apeluje do rządzących państwami, żeby żeby zrezygnowali z takiego dzikiego, z takiej dzikiej pogoni za zyskiem, o wprowadzenie elementów etyki w ekonomię, o tworzenie przedsiębiorstw, które są inne aniżeli przedsiębiorstwa nastawione na zysk i przedsiębiorstwa non-profit tak zwane, czyli nie nastawione na zysk. O tworzenie przedsiębiorstw, które po prostu, których celem będzie dowartościowanie człowieka, zorganizowanie mu zajęcia, uczynienie jego życia właśnie przez pracę życiem sensownym. Jeśli rządzący państwami otworzą się na ten apel papieża, myślę, że takie formy prawne znajdą, żeby tego typu przedsiębiorstwa mogły powstawać także i u nas. To są apele, to jest ciągle wołanie takie. No, dobrze, że to wołanie jest, bo ci, którzy mogą takie decyzje podejmować, powinni je usłyszeć.
Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Piotra i księdza doktora. Mówi Ania z Bielska Podlaskiego. Ta audycja przyniosła mi wiele radości, bo widzę, jak niezwykle jest ważna i potrzebna. Często cytowany przeze mnie duszpasterz ludzi pracy, ksiądz Jerzy Popiełuszko, powiedział, że człowiek nie jest w stanie dobrze pracować, gdy nie widzi sensu swojej pracy, gdy sens ten przestaje być dla niego przejrzysty. Wydaje mi się też, że dzieci muszą być już od najmłodszych lat przygotowywane do tego, by dobrze pracować, bo do polskich rodzin coraz bardziej wkrada się jak nieproszony gość całkowity brak wrażliwości na takie pozamaterialne wartości ludzkiej pracy, zanik ufności w sens uczciwej pracy, brak widzenia celów pracy na dłuższą metę. A czymże jest ten sens? Według mnie jest to po prostu satysfakcja z tego, że mogę realizować praktycznie miłość do ojczyzny poprzez poświęcenie sił umysłowych i fizycznych dla dobra wspólnego, że mogę umacniać innych ludzi w przekonaniu, że warto żyć w swoim kraju i podejmować realizację wartości życiowych, swoich określonych celów. Wydaje mi się też, że warto wspomnieć, że człowiek, który rozumie i docenia sens swojej pracy, buduje cywilizację miłości. Ważne jest, by obraz człowieka nie uległ pewnemu zakłóceniu, co jest przyczyną wielu problemów. Wymaga to więc sformułowania celu życia człowieka, który nie będzie celem wyłącznie konsumpcyjnym. Dlatego cywilizacja miłości domaga się, by człowiek był ponad rzeczą, a w świecie panowało pierwszeństwo etyki nad techniką, pierwszeństwo być nad mieć i pierwszeństwo miłosierdzia nad sprawiedliwością. Chodzi o to, by obraz człowieka dawał gwarancję, że mamy do czynienia z prawdziwym człowieczeństwem, z człowieczeństwem w wymiarze prawdy. Zresztą zbiór praw, jakie proponuje cywilizacja miłości, bierze pod uwagę wszystkie sfery życia człowieka, także pracę. I dzięki dobremu wskazaniu, no bo przecież wskazuje ona na Boga, na miłość, na dekalog, zabezpiecza postępowanie człowieka przed chaosem, które też wynika z jego słabej natury. Dlatego moim zdaniem to właśnie cywilizacja miłości uświęca pracę, gdyż mówi ona o tym najważniejszym czynniku, o miłości do Boga, do samego siebie, do drugiego człowieka i do ojczyzny. Dziękuję bardzo za możliwość podzielenia się moją refleksją i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem
dziękujemy. Jest mi niezmiernie miło słyszeć z ust młodej osoby, bo po głosie wnioskuję, że jest Pani młodą osobą, tak dojrzałą wypowiedź. I to jest w jakiejś tam pigułce nauczanie społeczne Kościoła odnośnie tej rzeczywistości, jaką jest ludzka praca i jej wartość przez to, że wykonuje ją osoba. Jeśli młode osoby już tak żyją nauczaniem społecznym Kościoła, to bardzo dobrze prognozuje to na przyszłość.
Szczęść Boże, prosimy.
Już parkuję i już... Tak chciałem do wypowiedzi, pozdrawiam oczywiście wszystkich, do wypowiedzi tego pana przedemerytalnym, który tam tak ma problemy z pracą.
Więc tak króciutko bym chciał mu ewentualnie coś powiedzieć. Ja miałem podobne problemy, oczywiście jestem człowiekiem młodym, ale tak samo dotyka to nas młodych, jak i starszych. Brak doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Często jesteśmy niedopuszczani w żaden sposób do pracy. Ale zakładajmy, że w tej chwili jakoś mi się to udało wszystko pogodzić. Pierwsza rzecz, jak ten pan bardzo, bardzo mu zależy, to nie wiem, mogę podać, nie wiem, numer swojego telefonu komórkowego, żeby mi wysłał SMS-em numer konta, to nie wiem, mogę mu tam jakąś kwotę, oczywiście jednorazowo, ale przesłać. Po pierwsze, a po drugie, dużo się interesowałem właśnie w kwestii znalezienia pracy. Codziennie rano, no nie stać mnie było nawet na gazetę, więc codziennie rano szedłem do czytelni, która była, brałem gazetę codzienną, szukałem informacji, szukałem pracy i po, nie wiem, chyba no, ładnych kilku miesiącach, ale znalazłem. Na początku to było jakieś tam podawanie, nie wiem, drobnych spraw, nie wiem, pomocnik murarza, tak, to, takie drobne rzeczy, ale jeżeli by ten pan mieszkał w miarę, no chociaż małym mieście, gdzie jest Lidl, czy jakiś inny mały sklep, tam naprawdę poszukują w tej chwili mnóstwo ludzi i to za przynajmniej 1000-1200 zł na rękę. To jest ta najniższa krajowa. I spokojnie ten pan, jeżeli w takim mieście mieszka, spokojnie znajdzie pracę. Także tylko tyle, jeżeli, nie wiem, pan będzie jeszcze tamten chciał, to najwyżej niech na antenie jeszcze zadzwoni, czy kiedyś, nie wiem, czy podam swój numer telefonu teraz, niech najwyżej się do mnie odezwie.
To jest, wie pan, trochę ryzykowne podawanie telefonu.
Ja wiem, dlatego nie podaję
może...
od razu.
Tak.
Nie wiem, co zrobić, no chciałbym temu panu pomóc. Ja wiem, że takich ludzi jest pewnie mnóstwo i wszystkim nie jesteśmy w stanie pomóc, ale...
Ale myślę, że już pan pewną podpowiedzią pomógł, prawda?
Oczywiście, że tak, a ten pan przekonał się, że warto artykułować swoje potrzeby, bo ktoś może im zaradzić. Mhm. Także dziękujemy bardzo panu też za to zainteresowanie i
za tę
podpowiedź,
wrażliwość,
tak.
Również, tak. Ale księże doktorze, to jest pewien problem dzisiaj, że wielu ludzi, no... dobrej woli, prawda? Ale jest nieprzyzwyczajonych do takiego osobistego, aktywnego szukania i radzenia sobie z pewnymi problemami. Zawsze ktoś za nich te problemy załatwiał, prawda?
Byliśmy przez kilkadziesiąt lat wychowywani do tego. Odbierano nam inicjatywę, więc no trudno się dziwić. To pokutuje i to będzie pokutować jeszcze jakiś czas. Myślę, że to najbardziej jest widoczne w tych biednych środowiskach, tych już takich przysłowiowych, popegeerowskich, gdzie wszystko w zasadzie za ludzi załatwiano i kiedy nagle się zmieniła rzeczywistość społeczno-gospodarcza i okazuje się, że trzeba wziąć los w swoje ręce, wielu, nie wszyscy, oczywiście nie wszyscy, ale wielu po prostu stało się zupełnie bezradnymi, ponieważ nie nauczyli się tej inicjatywy.
Dobra praca nadaje sens życiu człowieka, jest motorem postępu, źródłem dobrobytu. Jest wiele miejsc na ziemi, co na ludzi czeka, by pracą swą zmienili je w oazy rozkwitu. Kiedy pracę się kocha, ceni i szanuje, gdy jest pasją pochłaniającą dni i noce, wysiłku i zmęczenia przy niej się nie czuje. I taka praca przynosi najlepsze owoce. Kiedy praca zaś bywa jarzmem i ciężarem, gdy nie masz na niej serca i nie masz ochoty, efekty będą marne, jak gdyby za karę. Stworzono ją dla ludzi uczciwej roboty. Wtedy czasem najlepiej dla samego siebie stworzyć sobie samemu stanowisko pracy, swój los mieć w swych rękach, żyć o swoim chlebie, żyć ze swojej godnie zarobionej płacy. Praca to dla człowieka od wieków rzecz święta. Jest potrzebna, by przeżyć, potrzebna ludzkości. Czy to najprostsza praca, czy twórczość od święta? Każda jest niezbędna dla naszej codzienności. Za każdą pracę się należy godziwa zapłata. Lecz największą nagrodą za pracę uczciwą może być wdzięczność ludzi oraz cząstka świata, co powstała z rąk twoich na przyszłość szczęśliwą.
To oczywiście Marek Grechuta. Nasza audycja zbliża się do końca. Jeszcze poprosimy o słowo podsumowania.
Jest wiele powodów, dla których powinienem dziękować ojcu redaktorowi za propozycję poruszenia tego tematu. Chciałbym dwa przytoczyć. Pierwsze, mam wielką nadzieję, że skoro już wiemy, bo to nie wynikło tylko z moich badań, ale także z innych badaczy, z innych socjologów, że istnieje ścisła korelacja pomiędzy postawą religijną a postawą wobec pracy, to może warto tworzyć warunki pracownikom do tego, żeby mogli rozwijać swoje życie religijne. Mam nadzieję, mam wielką nadzieję, że słuchają nas pracodawcy i że tym się jakoś przejmą. I drugi powód, dla którego jestem wdzięczny, to mam wielką nadzieję, że ten nurt, który zapoczątkował profesor Piłowarski, jeszcze jak żył, badania wpływu postaw religijnych na postawy wobec pracy, nie zostanie zaprzepaszczony, tylko zostanie podjęty. Jest tyle do zrobienia. Warto przebadać, choćby tak jak tutaj jedna ze słuchaczek nam sugerowała, tę pracę niezarobkową, ta aktywność człowieka, która się przejawia w domu. Warto przebadać absolwentów uczelni humanistycznych na potwierdzenie albo na zaprzeczenie stereotypom, które krążą. Czy ludzi pracujących na roli, których w naszym kraju wciąż jest najwięcej. To jest ciągle wielkie pole, które trzeba zdobywać i które nas czegoś konkretnego nauczy. Także bardzo dziękuję ojcu redaktorowi za to zaproszenie i cieszę się bardzo ze spotkania ze słuchaczami i dziękuję za te piękne wypowiedzi, któreśmy usłyszeli tutaj wszyscy.
A ja chcę jeszcze też specjalnie podziękować księdzu Ryszardowi za to, że był tak dyspozycyjny, że no, zdradzimy to, w bardzo krótkim czasie podjął decyzję, żeby przyjechać tu dzisiaj do radia i rozmawiać ze słuchaczami. Bardzo dziękujemy za to, za podjęcie tego tematu i dziękujemy wszystkim Państwu. A może jeszcze jakieś pozdrowienia?
Nie chciałbym...
Kogoś
zasmucić, czy kogoś wprawić w jakąś chełpliwość, więc pozdrawiam wszystkich tych, którzy mi dobrze życzą bardzo serdecznie tutaj z Radia Maryja, w którym się można czuć naprawdę jak w domu. Raz już mówiłem do tego mikrofonu i teraz to powtarzam. Kto tu przyjedzie, to przekona się, że tu jest u siebie.
Dziękujemy pięknie. Gościem naszej audycji był ksiądz dr Ryszard Milewski.